7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Tomek, pomagasz osobom uzależnionym od różnych używek, od alkoholu, stanąć na nogi. I chcę zapytać cię na początek o to, czy fakt, że ty sam byłeś uzależniony przez 11 lat, wciągałeś amfetaminę, czy to doświadczenie, ono ci pomaga w pracy terapeuty, czy może przeszkadza w jakiś sposób?
Znaczy ja osobiście uważam, że bardzo mi to pomaga, gdyż potrafię się utożsamić też z tymi osobami, co one czują. Ten tak naprawdę nieokreślony ból, depresję, cały wachlarz, tak naprawdę kocioł emocjonalny, jaki jest związany z uzależnieniem. Do dzisiaj tak naprawdę pracuję już od dobrych paru lat gdzieś w tym jako terapeuta. Bazuję na tym doświadczeniu, które uważam, że jest nieocenione. Oczywiście, żeby nie było, nie negując terapeutów, którzy nie są uzależnieni. Natomiast w naszej branży gdzieś, no myślę, że pewnie 10-20% jest osób, które są z własnym doświadczeniem. Którzy chętnie gdzieś odkrywają w sobie potem potrzebę pomagania innym, dzielenia się swoją historią, bo to też jest dość ważne.
Dla pacjentów to też jest chyba jakaś taka informacja, że wiesz, o czym mówisz, nie?
Niektórzy tak podkreślają, tak, że jest to gdzieś dla nich istotne tak naprawdę. Szczególnie w przypadku gdzieś, jako że u mnie narkotyki, jednak gdzieś jest dużo alkohol, no przede wszystkim gdzieś się alkohol przewija. Ja jestem, no nie jestem uzależniony od alkoholu. Natomiast dla niektórych, którzy trafiają stricte z problemem narkotykowym, no jest to dość ważne, że terapeuta też swoje, że tak powiem, kolokwialnie tak przeszedł i przez nos przeciągnął.
Jak się w to wpakowałeś, powiedz?
Na studiach, na drugim roku. Sesja, życie akademickie. Jako mieszkałem w akademiku z kolegami, no, prowadziliśmy intensywne życie studenckie, że tak to ujmę. Niespecjalnie chodziliśmy na zajęcia, gdzieś tak naprawdę niezbędne minimum. No i mieliśmy, to jeszcze było tak naprawdę przed sesją, gdzieś tam terminy zerowe się zaczynały. Zjawił się mój kolega taki z propozycją, że może byśmy chcieli iść z nim na termin, na drugi dzień na elektrotechnikę, chyba pamiętam. To był egzamin z tego, no i że przyniósł coś, co może nam pomóc. Nikt nie oponował, nikt się nie zastanawiał, że to narkotyki czy coś. No przecież wszyscy byli mądrzejsi od tego. Wszyscy wiedzieliśmy przecież, że nic się nam nie stanie. No i posypaliśmy, no i poszło. Poszło, egzamin zaliczony w terminie zerowym. Z moim współlokatorem pouczyliśmy się przez tydzień, półtorej. Zaliczone sesje jako pierwsi z roku. Więc tak naprawdę...
Czyli są efekty?
No, były efekty. Były. Wydawało się nam, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, że tak powiem. Na imprezę, jak się szło, można było wypić bardzo dużo. Nic się nie działo, bo nie dało się upić tak naprawdę.
To jak amfetamina na ciebie działała? Nigdy nie miałem okazji, jakbyś mógł to jakoś opisać.
No to jest stymulant. To jest stymulant, czyli bardzo duży przepływ energii, szczęścia. Człowiekowi się wydaje, że jest super mocny. Może wszystko tak naprawdę. Nie trzeba spać, nie trzeba jeść. Człowiek nie czuje zmęczenia.
No ale jak to nie trzeba spać? No co ty mówisz?
No nie trzeba spać, nie trzeba spać. Można nie spać. No na początku no to była nocka, dwie. Później to w zasadzie u mnie takim przykrym już standardem to 3 noce z rzędu. 3 doby z rzędu tak naprawdę.
3 doby nie spałeś?
3 doby.
I nie czułeś zmęczenia?
Nie, no już tak przy trzeciej dobie to już tak, już to nie działało tak jak trzeba, no bo jednak organizm się wszystko, biologia się rządzi własnymi prawami. Natomiast 3 doby z rzędu człowiek już, no przy trzeciej nocy to już nie jest taka aktywność, jak powinna być. To wtedy kończy się tym, że się więcej bierze, więcej próbuje człowiek osiągnąć ten efekt poprzedni, natomiast to nie ma, już to już nie działa. To już nie działa i potem to tak jak mówiłem, i to też czasem jest 3 doby praktycznie bez jedzenia. Bez jedzenia, mało picia, mało jedzenia. Później to już większy efekt dawało, jak człowiek ktoś z siebie wcisnął do jedzenia niż przyjęcie narkotyku. Więc to była taka stymulacja, no cały czas na wysokich obrotach.
Nie bałeś się? Że za chwilę nie będziesz mógł przestać?
Nie. W ogóle termin uzależnienie czy jakieś takie to nie istniało w naszych głowach. U nikogo chyba tak naprawdę z tych moich kolegów, którzy gdzieś tam też ze mną zaczynali, to w ogóle nie funkcjonowało w naszym słowniku. Dla nas to osoba narkoman czy osoba biorąca tak naprawdę uzależniona czegoś, to był człowiek, który z heroiną leży, nie wiem, wiecie, w rowie z strzykawką, to takie pojęcie tak naprawdę bardzo stereotypowe. Mhm. Przecież myśmy byli młodzi, gniewni, studenci.
Same piątki.
Niekoniecznie. Same piątki, ale zaliczenia jakoś tam szły, prawda? Nie funkcjonowało to w ogóle w naszej głowie, słowo uzależnienie. I w zasadzie przez wiele lat to w moim słownictwie nie funkcjonowało. Tak jakby jeździ się wyparł.
Lata leciały. Ty w międzyczasie oczywiście studia skończyłeś, poszedłeś do pracy, zmieniałeś tę pracę, ożeniłeś się.
Tak.
Twoja żona nie wiedziała.
Tak, nie wiedziała.
Jest możliwe?
No, rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i tak naprawdę ciężko udzielić na to odpowiedzi, bo ona myślała, że ja tak mam po prostu. Taką hiperaktywność. No też chyba miłość, jak miłość jest ślepa jednak. A że bardzo żeśmy się kochali i dalej się kochamy. Tak, no, i ona zawsze myślała, że ja po prostu tak mam. Że przecież nie, to jej Tomek to by w życiu nie mógł takich rzeczy robić. Że ja bym jej powiedział, a ja się panicznie bałem tego powiedzieć tak naprawdę, czy rodzicom. I to przez tyle lat, no gdzieś się chowałem i to jakoś wychodziło, oczywiście to
musiało być męczące.
To jest okropnie męczące. To jest straszne.
No życie w tajemnicy.
Tak. W ciągłym stresie. W ciągłym stresie, że ktoś się dowie, że coś gdzieś wypłynie, jakie będą konsekwencje. I cały czas w kłamstwie. A największym kłamstwie przed samym sobą. Bo niestety to uzależnienie w ten sposób działa, że człowiek sobie mówi, przecież jeszcze nie jest tak źle. Możesz skończyć w każdym momencie. Mogę rzucić to, kiedy zechcę, ale jeszcze nie dzisiaj. Mhm. Może jutro. Tylko teraz po latach wiem, jaki jest ten haczyk z tym jutrem, że od jutra nie biorę, od jutra nie piję, że jutro nigdy nie jest dziś. I tu jest cały pies pogrzebany, jak to się mówi. Mhm. Jutro nigdy nie jest dziś.
To jak to się stało, że w końcu przestałeś? Co się takiego wydarzyło?
Już byłem w takim dość kiepskim stanie fizycznym, psychicznym, psychofizycznym. Wtedy pracowałem u swojego taty.
Co to znaczy w kiepskim stanie, jakbyś mógł to opisać?
Było widać już po prostu. Już wizualnie podkrążone oczy, wysuszona twarz, chuda twarz taka. Ja wprawdzie specjalnie wagi nigdy nie zgubiłem jakoś tak bardzo, bo zawsze dużo ważyłem i chyba to już taka też genetyka. Natomiast taki człowiek wysuszony, nerwowy, no ten intelekt jednak się pogarsza. Duża nadpobudliwość, czyli tak jak ściągnąłem kreskę, no to super, to fajny gość gdzieś tutaj. Wszędzie wszystko ogarniałem. Natomiast gdy przestawało to działać, a przestawało działać coraz szybciej, no bo to już tolerancja organizmu się zwiększyła, no to byłem porywczy, byłem nerwowy, jak to się mówi, bez kija nie podchodź. Albo po prostu byłem niesamowicie senny, no bo organizm się dopominał o sen, o odpoczynek i no, padałem tak naprawdę jakbym był teraz po trzech nockach, przypuśćmy, gdybyśmy się cofnęli parę lat, i dałbyś mi 5 minut spokoju, że tak powiem tutaj, to ja bym prawdopodobnie zasnął na fotelu, tak jak siedzę. Po prostu odpłynął. Gdzie siadłem, tak odpływałem. No, wiązało się, ja też prowadziłem samochód, dużo jeździłem i cud boski, że się nigdy nic nie stało tak naprawdę. Sobie dzisiaj o tym pomyślę, to aż mnie po prostu włosy mi się jeżą na całym ciele.
No i co, ta senność ci przeszkadzała?
Senność tak, no bo przecież jak jestem taki senny, no to ktoś się zorientuje. Ktoś się zorientuje, że coś jest nie tak. Więc trzeba było dobrać, żeby robić dobrą minę do złej gry. I tak w kółko, i tak to leciało. I później już tak jak, to pamiętam dzisiaj, jak gdzieś właśnie jakieś zadania też, jak pracowałem z tatą, no to jakieś zadania, jak od niego dostawałem, no to też już ich przestałem te zadania wykonywać, bo już ten mózg po prostu przestał funkcjonować. Nie mogłem sobie poradzić tak naprawdę z prostymi czynnościami, które paradoksalnie jak skończyłem, no to brać, no to szły moment. Więc tu mi bardzo przeszkadzało to, że intelektualnie podupadłem.
Okay.
Bo to jednak gdzieś mnie mocno ubodło.
Czyli sam widziałeś i czułeś, że jesteś już tak obiektywnie w kiepskim stanie. Poszedłeś do lekarza, tak?
Tak.
Zacząłeś szukać pomocy.
Tak, tak.
Idziesz, przychodzisz do lekarza? Przychodzi Tomek do lekarza i co?
Przychodzi do lekarza, znaczy przede wszystkim żona i rodzice wysyłają Tomka do lekarza, bo wielu lekarzy, wielu gdzieś tam znajomych, no nikt się nie mógł zorientować. Tam też wcześniej chodziłem gdzieś tam po lekarzach, ale jakoś tak, no nikt nigdy nie wpadł, że ja, no jak, żebym mógł.
Mhm. Ale przecież ty wiedziałeś, o co chodzi, wiedziałeś, z czego to wynika.
No, wiedziałem, o co chodzi, ale się nie, no, cały czas myślałem, że dam sobie radę sam, że przestanę sam, że nikt się nigdy nie dowie, bo tu tak naprawdę chodziło o to. No i trafiłem na takiego bardzo mądrego pana doktora, który zrobił mi USG organów wewnętrznych, wątroby między innymi, no i tego zdania nie zapomnę do dzisiaj, jak to pan doktor stwierdził, mówi, że no, wie pan co, w ten sposób wątrobę może uszkodzić albo narkotyki, albo alkohol. Co pan wybiera?
No to znał ja wtedy... Znał się na rzeczy.
No znał się na rzeczy, bo potem mi się przyznał, że on był lekarzem wojskowym i leczył narkomanów w wojsku, więc doskonale wiedział. Oczywiście mu zacząłem coś tam ściemniać, że to kiedyś, że coś tam. On mówi, nie, jak dla mnie to pan cały czas bierze. I później tak naprawdę mój tato się skontaktował gdzieś z tym lekarzem. On już tą kawę na ławę wyłożył i 2 tygodnie później gdzieś już byłem w ośrodku. Na odwyku tak naprawdę.
Czyli czekaj. Czy lekarz powiedział twojemu tacie?
Tak.
A co z tajemnicą?
Została nagięta.
Została nagięta.
Została nagięta. Wtedy rodzice wezwali nas na rozmowę. Znaczy, po prostu żona powiedziała, że jedziemy do rodziców, no po prostu na wieczór. No jakoś strasznie nie chciałem, bo wtedy miałem właśnie inne plany, chyba narkotykowe, ale no jakoś no, z żoną się też nie dyskutuje, więc grzecznie się zgodziłem, jedziemy. No i pierwsza rozmowa zaczął mój tata. Żon wie, że był u tego lekarza, że lekarz mu powiedział. Pamiętam, on się popłakał wtedy bardzo. No ja się wystraszyłem, ale w pewnym sensie paradoksalnie mi ulżyło. Po pierwszy raz od 11 lat byłem wolny od tajemnicy. I tak jak mówię, no później przyszła żona, pamiętam, wtedy, co też mnie przytuliła, to mnie zaskoczyła, bo zawsze się bałem, że ode mnie odejdzie po prostu. Że zabierze syna i że odejdzie, natomiast ona przyszła i chyba powiedziała, głuptasie, już nie pamiętam do końca, czemu nie powiedziałeś wcześniej. Przytuliła mnie i wtedy się... Rodzinna interwencja też taka zaczęła tego typu, że oni już zaczęli szukać ośrodka. Co dalej z tym zrobić? Co się robi? To nikt też nie miał pojęcia, co, gdzie, jak. Więc internet już na tyle funkcjonował, że można było wyszukać. No i znaleźli ośrodek taki. To był jeden z pierwszych w Polsce. Pod Ostrołęką chyba tak.
Taki zamknięty, tak?
Zamknięty, miesięczny, później po miesięcznym jeszcze, bo ponieważ tam akurat... Lekarz, który prowadzi ten ośrodek, on od razu powiedział moim rodzicom, że to 3 miesiące musi być. Strasznie się broniłem.
No właśnie, jaka była twoja postawa, nastawienie? Czy...
Nie negowałem ośrodka. Ośrodek, okej, okay, dobra. Natomiast jak usłyszałem, że 3 miesiące, no to się
przerobiło. To lekkie przegięcie.
Tak, to już było lekkie przegięcie, no bo przecież 3 miesiące, no, ileż można. Szczególnie, że to się złożyło tak w czasie, że musiałbym spędzić Boże Narodzenie i Sylwestra. Gdzieś tam po środku. Znaczy do Sylwestra akurat nie przywiązywałem uwagi specjalnej, ale dla mnie święta były najważniejsze. Chciałem je z synem spędzić, z rodziną, czyli tak bardzo rodzinnie. Natomiast no zostały twarde warunki postawione.
Że koniec, nie odwlekamy, tak?
Że jedziesz. Trochę się kłóciłem, negocjowałem, ale jak tak naprawdę widziałem, że głową muru nie przebiję już, że tutaj już decyzja została podjęta. Ważniejsza była dla mnie rodzina i niż te święta tak naprawdę... Więc święta spędziłem w ośrodku, bo to chyba było 13 grudnia, jak pojechałem jakoś tak gdzieś. Więc tylko tyle, co się zdążyłem trochę zaaklimatyzować i, że tak powiem, zejść z substancji, czyli został przeprowadzony detoks, gdzie było pierwsze 3 dni, to dostałem 14 kroplówek, czyli tak naprawdę leżałem prawie cały czas podpięty pod jakieś tam siole fizjologiczne.
A fizycznie jak się czułeś wtedy? Jak coś takiego się przechodzi?
Okropnie. Tak naprawdę prawie spałem cały czas. Wiadomo, że organizm zaczął się oczyszczać, czyli wszystkie mniej przyjemne rzeczy z tym związane, czyli jak nie kroplówka, no to toaleta. Pocenie się niesamowite, rozbicie psychiczne, no bo to jest tak, jednak trochę przyspiesza ten proces detoksykacji. czyli od płaczu do radości. Ile ja tam razy do żony płakałem do telefonu, żeby mnie stąd zabrali, że już nie chcę, że ja już wiem, ja już nigdy nie będę. Zaklinałem się na wszystkie świętości, natomiast bardzo im dziękuję za to, że się nigdy nie ugięli. Że nigdy się nie ugięli i koniec, koniec, kropka. Jedyne, co mi poszli, że tak powiem, na rękę, to po miesiącu ja poprosiłem o zmianę ośrodka. Poprosiłem o zmianę ośrodka, ponieważ no, nie pasowały mi tam pewne rzeczy. Nie był do końca taki, jak miał być w opisie i zostałem przeniesiony. Przejechaliśmy, wtedy to tato, bo mnie z żoną przyjechał. Przejechaliśmy do kościeliska bezpośrednio, nawet nie zahaczając o dom. Co też mnie bolało bardzo, że się z synem nie mogę nawet na chwilę zobaczyć. Ale on myślał oficjalnie, że wyjechałem po prostu. I że mnie nie ma. Okay. To sześciolatkowi trzeba było tak to wytłumaczyć, że tata gdzieś pojechał do pracy.
No tak, tak, tak.
I spędziłem potem kolejne 2 miesiące w kościelisku.
Tam czułeś się lepiej?
Tam się czułem lepiej. Tam poznałem fantastycznych ludzi, fantastycznych terapeutów. Terapeutkę Kingę, z którą do dzisiaj mam kontakt tak naprawdę i to ona była pierwszą osobą, która gdzieś tam mnie tknęła, że robię to, co robię. Ona zasugerowała, że się nadaje, że ona widzi we mnie ten potencjał.
Że w sumie sam mógłbyś dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale w przyszłości
tak,
pomagać
tak,
innym.
Tak, tak. To ona do mnie dostrzegła, oczywiście po jakimś czasie też gdzieś ten potencjał.
Pewnie. Powiedz mi, jak taki pobyt wygląda, no bo te pierwsze dni, no to wiadomo, kroplówka i tak dalej.
Ciężkie są, tak.
Ciężkie, ale 3 miesiące? Jak ten czas się wypełnia? Czym? Co wy tam robiliście?
Ośrodki mają...
Jest się czego bać?
Nie. Absolutnie. Ośrodki zawsze wszystkim polecam. Nikomu to krzywdy nigdy nie zrobiło, według mnie. Jest to bardzo, bardzo dobra, skuteczna forma terapii. Wiadomo, 3 miesiące to długo, tak na przykład, ale generalnie większość ośrodków, na przykład prywatnych, funkcjonuje tak, że są to miesięczne pobyty, natomiast na funduszowych, na NFZ to są 2-miesięczne pobyty. Wypełnione są terapią na przykład od 9 do 16 są zajęcia terapeutyczne na wszelakie tematy. Jest program ustawiony, plus praca indywidualna. Każdy pacjent ma swojego terapeutę. Sesja przynajmniej raz w tygodniu. Indywidualna na tematy takie, których się nie da poruszyć na przykład na grupie. I tak w zasadzie, jak ja byłem te 3 miesiące, szczególnie, że w tym drugim ośrodku, w tym kościelisku, no to było troszeczkę inaczej, bo tam było mało pacjentów, bo to był świeżo, tak naprawdę otwarty ośrodek, więc w ogóle ja przez pierwsze chyba 1,5 tygodnia, czy 2 tygodnie to w ogóle byłem sam w ośrodku, jako jedyny pacjent. Więc się śmiałem, że mnie tak prześwietlili mnie do 6. roku życia. Mm-hmm. Więc, bo to była cały czas praca indywidualna, praktycznie po parę godzin dziennie. Być może też dzisiaj jestem taki, że jest jak jest. Natomiast na pewno się nie ma czego bać w ośrodku, bo to są... Jeszcze się nie spotkałem nigdy z przypadkiem, gdzie pacjent, któremu prosiłem, mówię, idź do ośrodka, bo nie damy rady tak w sesjach indywidualnych, w gabinecie na przykład. Idź. No i oczywiście naturalnym odruchem jest też obrona. Nie, dam sobie radę sam, ale gdy wreszcie ulegli na przykład i poszli do takiego ośrodka, to nigdy nikt nie było przypadku, żeby wyszedł z ośrodka i powiedział mi, ale żeś mnie, nie wiem, wsadził na minę, czy coś takiego. Często jest tak, że ludzie nie chcą tam jechać, a potem jak się zbliża termin ukończenia terapii, to ja bym jeszcze został.
Jaka jest największa zaleta, przewaga takich miejsc? Co one takiego dowożą, że są tak cenne w takich sytuacjach?
Bezpieczeństwo. Przede wszystkim bezpieczeństwo, no bo to są jednak ośrodki najczęściej gdzieś zamknięte. Czyli ta osoba gdzieś tam mieszka, troszkę jak, że tak powiem, w troszkę warunkach jak w hotelu. Gdzieś często w tych ośrodkach też są zakazy wyjścia poza teren ośrodka.
Czyli nie bardzo jest jak wciągnąć.
Tak, wciągnąć czy alkohol, w zależności tam o jakich substancjach mówimy, natomiast oni się czują też bezpiecznie. No i jest jeszcze chyba najważniejsza rzecz, potęga grupy. Jest paręnaście osób na przykład na grupie. Te osoby się nie znają, są z różnych krańców Polski, czasami przylatują, bo wiadomo, my jesteśmy rozsiani po świecie, przylatują do ośrodka, siadają ze sobą, są całkowite obce osoby, a mówią o takich rzeczach, że z taką łatwością, praktycznie wszyscy prawie od razu, o takich rzeczach, które właśnie się rodzicom nie powie, żonie się nie powie, mężowi się nie powie, przyjaciołom się nie powie. od razu ciężką artylerię można usłyszeć, co też jest bardzo ważne, bo każdy gdzieś tam ma swoją historię życiową z tych osób, każdy wykazuje się zrozumieniem, nikt nigdy nie ocenia, że nie ma, o Jezu, jak ty zrobiłeś, tak nie, bo każdy tam
swoje przeszedł
w życiu narozrabiał, że tak to ujmę w cudzysłowie, więc potęga grupy jest nieoceniona jak dla mnie.
Te 3 miesiące załatwiły sprawę? Czy to nie był koniec w twoim przypadku?
Wstępnie przestałem brać. Natomiast gdzieś to wbijano mi do głowy na terapii, co ja teraz też to powielam, że to nie jest koniec. Ośrodek to nie jest koniec. Ja zawsze też mówię, że tak naprawdę pobyt w ośrodku to jest takie terapeutyczne przedszkole, a do matury jeszcze daleko. Takiej intensywnej terapii tak naprawdę, tydzień w tydzień, to byłem, tak do końca nie pamiętam, ale to było przynajmniej za 2 lata. Za 2 lata cały czas utrzymywałem kontakt z tą Kingą, terapeutką z Kościeliska. I to były 2 lata tak naprawdę gdzieś tydzień w tydzień i sesji gdzieś tam przez internet, czy jeździłem na zjazdy terapeutyczne do Kościeliska. Później tutaj jeszcze przez chwilę byłem w Tarnowie u jednego z terapeutów, kierownika poradni. Przez rok byłem. To były 2 takie lata, tak jak mówię, czy chciałem, czy nie chciałem iść, czy była potrzeba tak naprawdę pójścia na sesję, to grzecznie szedłem zawsze.
No to później... taki całkiem grzeczny pacjent z ciebie.
Tak, bo mi było tak strasznie dobrze. Mi było tak strasznie.
Czyli nie chciałeś powrotu do tamtych czasów?
Nie, mi było tak strasznie dobrze po wyjściu. To a propos tej sytuacji takiej, że było mi strasznie dobrze, to ja się śmieję, bo później to już na końcu swojej kariery, że tak powiem, narkotykowej, to praktycznie brałem do każdej czynności, do przysłowiowego zmiany żarówki. Natomiast pamiętam taką sytuację, gdzie już byłem po ośrodku i gdzieś wieszałem pranie. No, nie jest to najebitniejsza i najfajniejsza czynność na świecie. Generalnie dziś nie przepadam za tym na przykład, gdy trzeba rozwiesić pranie, a ja się tak cieszyłem, pamiętam to uczucie jak dzisiaj. Taka wewnętrzna radość, że ja to robię trzeźwy, czysty, z wolnym umysłem tak naprawdę.
Ile jesteś w tej chwili czysty?
W tym momencie będzie 13 lat. 13 lat jestem czysty, bez wpadki. Nigdy nie miałem powrotu. Ale tak jak mówię, to jest przez to, że... No przez to, że tak, z jednej strony, że jakaś decyzja u mnie jest, że już dość, że już nie, że tego nie chcę i że gdzieś pogodziłem się z tym, że to jest do końca życia. Ale przez to, że też gdzieś utrzymuję i tutaj chcę to podkreślić o ważności gdzieś kontynuacji terapii po ośrodkach. Ja do dzisiaj jestem w kontakcie z moją terapeutką. Już teraz to po latach to my się tak naprawdę, ona stworzyła taką grupę weteranów, że tak to ujmę. Ja jestem jedyny narkotykowy, gdzie kolegów bardzo pozdrawiam z tamtej grupy. Jestem najdłuższy stażem. Natomiast to są już ludzie też, wszyscy od alkoholu uzależnieni, już wiele lat nie piją. I my się spotykamy raz na 3 miesiące na takie warsztaty w Zakopanem na weekend. I to jest na dzień dzisiejszy moja terapia. Poza tym jeszcze uważam, że wykonując ten zawód też powinno się być w terapii, ponieważ trzeba mieć własny bajzel w głowie ogarnięty, żeby pomagać innym osobom. To jest bardzo istotna informacja. I tak naprawdę, jeśli mielibyśmy powiedzieć, czy się taka terapia kończy, kiedy się kończy... Ostatnio miałem taką rozmowę, poznałem pacjenta takiego, pan 21 lat nie pił, szmat czasu, to jest naprawdę już...
Można by poczuć się bezpiecznym,
natomiast właśnie u niego się zaczęło tak, że po tych 21 latach piwo zero, potem te piwa, co są bardzo niskoprocentowe, gdzie ta ilość alkoholu praktycznie jest znikoma, później wjechało jakieś więcej procent. Skończyło się na tym, że pił parę tygodni łódkę po prostu. I tak z nim rozmawiałem właśnie i żeśmy tak dyskutowali, czy terapia się kiedyś kończy. To akurat miałem zajęcia grupowe, wtedy też innych pacjentów to zaangażowali i chyba, nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą, natomiast chyba się nigdy nie powinna skończyć. Tak naprawdę. Bo wtedy się zaczynają takie... problemy nawet po x lat tak naprawdę, bo słyszy się czasem, słyszałem o pacjentach. Zresztą sam poznałem jednego, który po 32 latach wrócił do alkoholu. Mm-hmm. I też zgubię.
No masa pewnie niestety jest takich historii. Tak sobie myślę w ogóle, że jak na 11 lat wciągania amfetaminy, to ty chyba całkiem suchą stopą przeszedłeś przez to wszystko, no bo jedno, że jesteś trzeźwy, czysty, ale też w całkiem niezłej formie. Być może wynika to z uwarunkowań genetycznych, nie mam pojęcia. Natomiast no, sam spotykasz masę osób uzależnionych na co dzień, chociażby w swoim gabinecie i pewnie nie wszyscy mają tyle szczęścia, co ty miałeś. Chcę cię zapytać o te historie, gdzie ten bilans był nieco poważniejszy i bardziej pesymistyczny.
Tak, jak mówisz, genetyka dużo może decydować. Ja myślę, że tutaj ta sucha stopa to jest właśnie jakieś geny tak naprawdę. Natomiast z konsekwencji rozpady rodzin, rozpady często jakieś finansowe, ale tak jak mówię, pieniądze to nie wszystko, interesów, zdrowotne przede wszystkim, no bo zdrowie mamy jedno. Tak do gabinetu tak naprawdę to też jest taka trochę specyfika pacjentów gdzieś. Tutaj do mnie na przykład do gabinetu prywatnego bardzo rzadko trafiają jacyś bardzo chorzy ludzie, tak naprawdę, którzy ponieśli już konsekwencje zdrowotne, bardzo poważne, bo oni po prostu już nie przychodzą. Oni już po prostu nie przychodzą.
Ty pewnie spotykasz tych, którzy albo sami w sobie znajdują siłę walki, albo tych, których jakoś rodzina na siłę tak?
Za ucho przyprowadziła, jak ja to czasem nazywam. Tak. I oni jeszcze gdzieś zdrowotnie jakoś bardzo nie podupadli. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Alkohol, narkotyki, no niszczy całe ciało. Ci ludzie, no wątroba się rozpada, trzustka, układ pokarmowy, mózg, wylewy, udary. No tutaj można by naprawdę wymieniać prawie bez końca listę chorób, jakie się dzieją. Na przykład poznałem chłopaka, w zasadzie 23 lata w ośrodku, który miał marskość wątroby. Mhm. Czyli to już jest część wątroby. Wszyscy wiemy, że wątroba się do pewnego momentu regeneruje. Marskość jest uszkodzeniem nieodwracalnym. I teraz dla niego to od alkoholu sobie tak zrobił 23 lata. I dla niego tak naprawdę teraz wypicie kieliszka wódki to jest wóz albo przewóz, bo on może tego nie przeżyć. On tak naprawdę był wysportowany, całkiem gdzieś jakiś piłkarz były. Niby dobrze funkcjonował, natomiast gdzieś się doprowadził do takiego stanu, gdzie no, chyba balansuje na granicy życia i śmierci. Takich osób jest mnóstwo. Każdy z nas pewnie gdzieś ma, czy w znajomych, czy w rodzinie osoby, które gdzieś przez alkohol zeszły przedwcześnie z tego świata. Tak jak mówiłem, gdzieś cały w ogóle sektor terapeutyczny to jest wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o skalę problemu.
Myślę też o tym, że wiesz, nawet mając na uwadze, czy to alkohol, czy używki, jest wiele takich osób, które korzystają okazjonalnie, i w żadnym wypadku nie mają takiej myśli, że mogą mieć problem, a może nawet mają takie myśli, ale właściwie jak to ocenić? Pytanie do ciebie. Kiedy tak właściwie zaczyna się problem?
Bardzo trudne pytanie tak naprawdę. Kiedy zaczyna się problem?
Ale wiele osób je sobie stawia.
Nie zdaję sobie sprawy z tego. Tutaj definicja, znowu przytoczę jedną taką osobę, co przyszła raz do mnie, był do gabinetu. Pan, tak jak mówię, zadbany, dobrze ubrany, świetnym samochodem przyjechał, przyszedł do gabinetu i się śmieje, że ani dzień dobry, ani nic, on usiadł u mnie i proszę pana, ja na pewno nie jestem uzależniony, bo ja codziennie rano wstaję do pracy. A to, że dziennie tam parę piw czy pół litra wódki na wieczór było, dla niego nie było to w ogóle żadnym wyznacznikiem. On nigdy nie wrócił, bo dla niego to było podstawowym kryterium, że on zarabia dobrze, chodzi do pracy.
Jest wydajny, efektywny.
Jest wydajny, efektywny, więc nie ma problemu, więc to mu się należy, że tak powiem w cudzysłowie. Ten reset, jak to przysłowiowy.
I co, to było błędne myślenie?
Chyba z jego strony bardzo. Bardzo błędne myślenie, ponieważ no, picie codzienne, spożywanie jest, no, jest zabójcze tak naprawdę dla naszego organizmu. Wątroba, nasze ciało nie ma czasu, kiedy się zregenerować, kiedy się oczyścić. Powstaje i wtedy powstaje mechanizm uzależnienia. Ja mówię, że też uzależnienie jest chorobą złych nawyków i złych rytuałów. które my wypracowujemy. Szczególnie na przykład to jest dość taki widoczne przy alkoholu, że tutaj na przykład panowie, czy panie też, po pracy drink, piwo, lampka wina, przecież jest okej. Tylko, że potem to się przeradza. Robią się dwa drinki, czteropak, butelka wina na wieczór. I to tak idzie. To z czasem może iść latami. Tak naprawdę,
ja myślę, że jest cała masa osób, które w ten sposób, w podobny sposób funkcjonują, że to jest czasem nawet codzienność, co trzeci dzień, nieważne. Kiedy jest problem?
Kiedy jest problem? Kiedy jest problem, kiedy tak naprawdę jeśli się zabierze tą używkę, przypuśćmy, że przyjdzie wieczór, gdzie nie będzie alkoholu, gdzie się nie można napić, nie można narkotyku spożyć, zaczynam się robić nerwowy, zaczynam czuć, my to nazywamy brak czegoś nie wiadomo czego, taki wewnętrzny dyskomfort. Trudno jest to dość określić słowami, natomiast jest taki wewnętrzny niepokój. Gdy później takie osoby trafią gdzieś do gabinetu, czy do jakichś osób zajmujących się terapią, jest 6 objawów diagnostycznych tak naprawdę, które mówią o uzależnieniu. Pierwszym jest to występowanie głodu substancji, czyli ta osoba właśnie jak nie ma alkoholu, narkotyku, czy tej swojej ulubionej substancji, odczuwa właśnie tę wewnętrzną potrzebę, że albo to kupić, albo spożyć, jest ten niepokój, że to musi być. Druga jest to utrata kontroli, czyli znów, przypuśćmy przykład, wieczór po pracy, wypiję sobie jednego drinka, a zrobi się, skończy się na butelce. Czyli jak to się mówi kolokwialnie, że po jednym drinku smaki rosną i ta osoba już nie potrafi. A to wybierze drugiego, trzeciego. Utrata kontroli, zaczyna się zwiększać ilość tak naprawdę gdzieś. Zaczyna się kontrolowanie ilości. Czyli idę na imprezę, bo tutaj tak naprawdę najlepiej to widać w przypadku alkoholu. Idę na imprezę i planuję, ile wypiję. Osoby nieuzależnione...
W ogóle nie muszą tego planować.
Nie myślą o tym. Wypiję, ile wypiję, wyjdę, kiedy wyjdę i tak naprawdę nie muszą tego planować. Najczęściej ten plan się nie udaje. Trzeci objaw jest to fizjologiczne objawy, czyli tak naprawdę mówimy tu o kacu. Rano, okej, boląca głowa, no to pewnie gdzieś większość osób gdzieś to miało. Natomiast trzęsące się ręce, wymioty, biegunki, bóle wszelakiego rodzaju, wnętrzności, to już też jest taki wyznacznik, że coś się zaczyna dziać, natomiast ta osoba gdzieś potem znowu pije. I nie przechodzi i znowu zaczyna. Czwarty objazd to jest zwiększenie tolerancji, czyli trzeba coraz więcej.
Żeby poczuć
podobny efekt tak naprawdę niż wcześniej. Z tą zmianą tolerancji to jest w ogóle cały taki haczyk tak naprawdę, dlaczego się ludzie dają też robić na zwiększanie. Natomiast w przypadku alkoholu jeszcze następuje obniżenie tolerancji. Czyli organizm już przestaje tolerować alkohol i gdzie dawniej ktoś miał mocną głowę, teraz nie wiem, wypije dwa piwa i już jest mocno wcięty.
Czyli może być albo zwiększone, albo zmniejszone.
Pierwsze rośnie i potem zaczyna spadać. Czyli to taki, tak. Natomiast w przypadku narkotyków nie ma spadku tolerancji, zawsze potrzeba więcej. W przypadku tych wziewnych na przykład, czy marihuany, czy innych, zawsze po prostu potrzeba więcej, żeby osiągnąć już pożądany efekt, którego się nie osiąga już w pewnym momencie. Którego się już nie osiąga. Później piąty, koncentracja życia wokół substancji. Czyli tak naprawdę substancja staje się najważniejsza. Całe życie zostaje ułożone pod konsumpcję. Czyli planowanie. A nie wiem, pojadę tu, to będę mógł tu wypić, albo nie wiem, dobra, to sobie tu kupię, jak będę wracał, żeby mieć na wieczór, czy tam narkotyk, czy alkohol, to już tak naprawdę nie ma znaczenia wtedy. Wszystko jest podporządkowane całe życie pod to, żeby mieć, pod to, żeby móc spożyć. No i ostatnie spożywanie mimo oczywistych konsekwencji. Czyli przypuśćmy, lekarz powiedział, nie wolno ci już, jestem na antybiotyku. Też gro ludzi jednak gdzieś spożywa na przykład alkohol, będąc na antybiotyku, gdzie nie wolno. I z tych 6 objawów diagnostycznych, jeśli one wystąpią w ciągu ostatniego roku, to jest też takie ważne, komuś wyjdą 3, to już się go można określić jako osobę uzależnioną.
Jak to powiedziałeś, to się tak zastanowiłem nad tym, czy człowiek w ogóle jest w stanie, jeżeli ma problem, czy on jest w stanie to u siebie zauważyć, czy to jednak nie będzie takie okłamywanie się, czy nie potrzebujemy do tego osób trzecich. Jakie są twoje doświadczenia?
My jesteśmy mistrzami manipulacji samych siebie. Osoby uzależnione, przede wszystkim tak, świetnie manipulują otoczeniem swoim, najbliższymi, natomiast sobą to już osiągamy szczyt. Szczyt umiejętności. Zawsze się znajdzie ktoś, kto pije więcej niż my, kto bierze więcej, więc nie, przecież ze mną nie jest tak źle. O, ja chodzę do pracy, nie wiem, zarabiam, jeszcze jestem w miarę zdrowy, więc przecież nie jest ze mną tak źle, nie, bo nie wiem, przy tym przysłowie, że tak powiem, Józek z Frankiem, to oni to dopiero piją, czy oni dopiero to są ćpuny, bo oni, nie wiem, bo oni heroinę biorą. No przecież tylko amfy i czy, nie wiem, kokainę, ale nie codziennie, co jakiś czas na imprezce gdzieś, czy do pracy, czy to, i to tak potem idzie, zawsze sobie znajdziemy coś, żeby się zmanipulować, dlatego to jest tak choroba podstępna. I trzeba słuchać bliskich. Trzeba słuchać bliskich, bo oni często widzą więcej niż my.
Ty siebie też tak w podobny sposób poszukiwałeś?
Oczywiście.
Pamiętasz jakieś takie schematy myślowe, w które wpadałeś?
Schematy myślowe tak. Gdy się czułem już źle, to stawałem przed lustrem i mówiłem, powiem wprost, że jesteś czarnej dupie do siebie, tak mówiłem brzydko. Natomiast gdy troszkę się poczułem lepiej, gdy się wyspałem, przespałem noc, dzień trochę nabrałem energii, nie, to już tam kreseczka nie zaszkodzi. I tak szło. I tak szło cały czas i to tak bez końca tak naprawdę.
Chwilę temu powiedziałeś, podkreślałeś to, że no to uzależnienie zostaje z człowiekiem na lata, być może na całe życie.
Na zawsze.
Na zawsze. Boisz się?
O siebie? Nie, ale jestem uważny. Nie boję się o siebie jako tako, natomiast wiem, że muszę uważać. I to tak naprawdę to jest niekończąca się praca. Bo nawet po tylu latach i robiąc to, co robię, to bym skłamał, jakbym powiedział, że czuję się całkowicie wolny od tego. Bo to nieprawda.
To byłoby niebezpieczne.
To byłoby niebezpieczne, to by się mogło skończyć nawet jak ten pacjent wcześniejszy, co mówiłem, po tych 20 latach. Nie. To jest tak, że czasem mi wpadnie do głowy, ja to nazywam taką nanosekundową myślą i nie tak, że bym sobie gdzieś przywalił, że tak powiem, tylko że na tej zasadzie, że ale fajnie by było, gdybym mógł. Ale wiem wewnętrznie, że nie mogę, bo mam za dużo do stracenia. No zbyt wiele też mi się udało osiągnąć, gdzieś wypracować. I tak jak powiedziałeś, wyszedłem suchą stopą, więc wolałbym już nie próbować, czy drugi raz by się udało. Mam za dużo do stracenia. Nie chcę próbować. Nawet gdybym to było, ktoś mnie bardzo zachęcał i no nie, bo ryzyko jest za duże, nie warto. Mogłoby się udać, nie wiem, może by się cud się stał i by okej, zrobiłbym to raz i potem nie wpadł w to. Ale po co ryzykować? Bo prawdopodobieństwo, żeby to wyszło raz i bez konsekwencji, no jest bardzo niewielkie. Po co ryzykować? Tylko też tak tłumaczę pacjentom, ci, którzy już mają jakiś okres trzeźwości i nie próbuj.
Szkoda tego czasu. Nie?
Szkoda tego czasu. Szkoda, żeby, nie wiem, ten nawet licznik tego czasu, już tego trzeźwienia znowu był ten dzień pierwszy. Mhm. Bo to jest też straszne obciążenie dla takich osób.
Tomek, bardzo ci dziękuję za to, że miałeś ochotę podzielić się tym doświadczeniem i swoją wiedzą. Wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.